Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Widzicie tutaj Paweł, w ogóle pierwszy werset mówi o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I widzicie, jak mocno musiało to być ukształtowane w tych kościołach, które Paweł zakładał, że mówi, ja nawet wam nie potrzebuję pisać o czasach i porach. Więc doktrynalnie oni mieli pewne rzeczy poukładane. Dzisiaj, wiecie, jest tak, jak Kuba wspomniał, jest masa teorii. Masa przeróżnych teorii dotyczących powrotu Jezusa, dotyczących, nie wiem, kwestii zbawienia i tych wielu dróg, ale te kościoły, które założył Paweł, on powiedział, ja w taki sposób was nauczałem, że nawet, mówi, nie ma potrzeby nawet pisać o was. Ale, mówi, przypomnę wam pewne rzeczy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się przyjrzeli pewnym rzeczom, które są całkowicie fundamentalne, które tutaj Paweł wymienia. I wiecie, jest jedna ważna rzecz, ja to przeczytam. 1 Koryntian, 15 rozdział, 19 werset, Paweł mówi takie stwierdzenie. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. On mówi o wierzących. On mówi o tych, którzy pokładają nadzieję w Chrystusie, ale mówi o tym, że ta nadzieja w Chrystusie, ona dotyczy tylko tego życia tu na ziemi. Czyli jak mi się powiedzie, tak? Kwestii mojego zdrowia, kwestii mojego zaopatrzenia, powiedzmy materialnego, wszystkich trosk życiowych. Paweł mówi, to jest okej. Ale mówi, jeśli twoja wiara i twoja nadzieja w Chrystusie, ona się koncentruje tylko na tym, to mówi, jesteś najbardziej godny pożałowania z wszystkich ludzi. I widzicie, dlaczego tak jest? Dlatego, że jest niesamowita moc w pokładaniu nadziei w czymś więcej. W tym, co on mówi, myślcie o tym, co w górze. Mówi, skupcie się na Chrystusie. Mówi, skupcie się na tym, że on ma wrócić. Skupcie się na tym, że macie mu służyć. I wiecie, szczególne to ma znaczenie, kiedy właśnie przychodzą trudne czasy. Wiecie, Kościół nie jest w stanie sobie poradzić w prześladowaniach, jeśli nie jest ugruntowany w sprawach wiecznych. Nie jest w stanie. Bo skąd znajdziesz siłę, aby przejść przez prześladowania, uciski, kiedy ci już zabiorą wszystko, nie będzie nic więcej do zabrania, co wtedy zrobisz? Na czym twoja wiara się skupi, na czym twoja nadzieja się skupi? Jeśli to jest tak, wiecie, że niestety to się stało głównie w Stanach Zjednoczonych, o tym John Bevere mówi, Mike Beagle, że to się pojawiło w latach 70. Przyszła tego rodzaju Ewangelia, która skupiła się na tak zwanym prosperity, na dobrym życiu, na tym życiu tutaj, że tu będziesz miał super, że nie będziesz miał żadnych problemów, kiedy przyjmiesz Jezusa, wszystko się będzie układać, będziesz miał błogosławieństwo w każdym temacie i po prostu bajka. I widzicie, Mike Beagle mówi, tego rodzaju kościół nie jest kompletnie przygotowany na czasy, które nadchodzą. I oni odebrali jako ta społeczność, tak, ich, że mają przygotowywać Kościół, mają być tym głosem takim wołającym, tak, żeby się Kościół obudził. że to nie będzie bajka, że naprawdę przychodzą bardzo ciężkie i trudne czasy dla Kościoła, a Jezus skwitował to wszystko i kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Ale też powiedział, że wielu się cofnie. Miłość wielu oziębnie, wielu nie wytrzyma, wielu wejdzie w układ z tym systemem, który przyjdzie prześladować, mu będą wydawać brat brata. Tak mówi Jezus o wielu takich wśród wierzących, że wielu nie wytrwa. Dlaczego? Bo nie przygotowali się, tak? Gdzieś coś było gdzieś nie tak. I widzicie, tutaj Paweł dalej mówi o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby co do was pisać. I wiecie, tak jak ja widzę, pewne rzeczy są fundamentalne. On w drugim rozdziale na przykład podaje w trzecim wersecie, tak? 2-3, drugi list do Tesaloniczan mówi takie fundamenty. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, czyli Chrystus nie wróci, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Mówi o dwóch rzeczach, mówi, że nie jest możliwe, żeby Chrystus wrócił, dopóki te dwie rzeczy się nie wydarzą, tak? Czyli odstępstwo, i to jest apostazja, i to jest świadome odstępstwo od wiary, tak Derek Prince tłumaczy to słowo z greki, świadome, całkowite świadome. Ludzi, którzy mieli poznanie, i świadomie odstępują od tego poznania, od tej wiary, tak? I wiecie, on już mówił to w latach 90., że to już się zaczęło w kościołach protestanckich, kiedy już właśnie kościół anglikański, a pierwszy, otworzył się właśnie na osoby homoseksualne, zaczął ordynować osoby homoseksualne na usługujących, to się dzieje do dzisiaj i to już dotyka innych kościołów, tak? Jakiś czas temu wam mówiłem, że w Polsce już jeden właśnie z pewnego kościoła ewangelikalnego, tak? Biskup to sam już ogłosił, że mamy takie osoby, to są nasi bracia, siostry i tak dalej, więc to jest coś tego typu, tak? Apostazja. I druga rzecz, że musi się objawić człowiek niegodziwości, syn zatracenia, antychryst. Nie jakieś domniemanie, nie jakieś coś, że może, ale on ma się objawić. Ja rozumiem to w taki sposób, że Kościół będzie wiedział, że to jest ten człowiek. W taki sposób to rozumie. I teraz następna rzecz, on mówi też w tym pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale, mówi taką rzecz. Od 16. 4:16. Gdy sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem, przy to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Czyli mówi kolejną rzecz. Nie ma powrotu Chrystusa i nie ma porwania Kościoła bez zmartwychwstania. Czy to jest jasne? On tu mówi, najpierw ci, którzy zasnęli w Panu, zmartwychwstaną, w doskonałych ciałach, potem my, którzy pozostajemy przy życiu jako wierzący, zostajemy przemienieni i wtedy wszyscy razem zostajemy pochwyceni. I powiem wam, to jest wspaniała wiadomość, dlatego że ja często słyszałem, jak ludzie mówią, no ja chciałbym dożyć pochwycenia. Powiem wam, każdy wierzący dożyje pochwycenia. Nawet jak wcześniej zaśniesz w Panu, to nawet będziesz wcześniej przygotowany na pochwycenie niż ci, co dożyją tego. Bo ty zmartwychwstaniesz od razu, będziesz gotowy. I w ciele zmartwychwstaniesz. To nie będzie jakaś bajka, normalnie zmartwychwstaniemy w ciele. Wszyscy, rozumiecie? To jest niesamowite. I ci, co wtedy zostają w wierze, zostają przemienieni, tak jak tamci, i wtedy wszyscy, mając te doskonałe ciała, jesteśmy pochwyceni. To jest cudowne. I Paweł mówi, pocieszajcie się tymi słowy. To jest wspaniałe. Okay? I oczywiście on to odnosi do śmierci wierzących wcześniej. Taki jest kontekst, żebyśmy się nie smucili, tak? Że to nie jest koniec. Kiedy osoba wierząca umiera, to jest bardzo dobrze to wiedzieć. To nie jest koniec. To nie jest koniec relacji z tą osobą. To jest tylko przerwa w relacji na czas, ale ta relacja będzie trwała w wieczność w najpiękniejszym, cudowniejszym miejscu pod panowaniem Jezusa. To jest wspaniałe. Dlatego on mówi, nie smućcie się, jak mówi ci, którzy nie mają nadziei. Mówi, no po prostu to, wiecie, w ogóle ta kultura nasza, to co się dzieje, te kiedyś stare babki wręcz wynajmowane te płaczki, to jest masakra jedna wielka. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nic. I z wiarą prawdziwą. Bo jeśli naprawdę wierzymy i ta osoba odchodzi, my wiemy, że odchodzi do Pana, po prostu czym się smucić? Oczywiście to jest przykre jakieś, tak? Ale po prostu mamy ogromną nadzieję, ogromną nadzieję i wiemy, że to nie jest żaden koniec relacji, tak? I teraz, więc mamy tak. Musi nadejść odstępstwo, musi być objawiony człowiek niegodziwości, antychryst. Musi być te zmartwychwstanie, tak? Na głos trąby przychodzi Pan, jest zmartwychwstanie. Później my jesteśmy przemienieni. I teraz jest właśnie bardzo ważna kwestia odnośnie zmartwychwstania i to jest objawienie. Księga Objawienia, 20 rozdział i 4 werset i posłuchajcie. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Więc widzicie, nie ma powrotu Chrystusa bez zmartwychwstania, ale w pierwszym zmartwychwstaniu zmartwychwstają ludzie, którzy stracili życie za to, że nie oddali pokłonu bestii, czyli antychrystowi i nie przyjęli znamienia jego. I tu jest mowa o czasach antychrysta. Więc ja powiem tak, nie ma możliwości pochwycenia przed rozpoczęciem czasów antychrysta. Dlaczego? Bo w pierwszym zmartwychwstaniu muszą już być ci ludzie. Apostoł Jan miał to objawione. Widział tą przyszłość. Czy to jest jasne? Dla mnie to jest jasne. Rozumiecie? Ci zmartwychwstali. Ci. I panowali z Chrystusem 1000 lat. To jest mowa o milenium. Więc w tym milenium zmartwychwstają ludzie, którzy stracili życie pod systemem antychrysta. Wierzący, tak? Za to, że nie weszli pod ten system. Okej. I teraz tak, no tutaj jest tak, że mamy to poukładane jakoś, mniej więcej nam się wydaje, tak? Ale widzicie, to co też Paweł tu mówi, tak? Wracam do tego Tesaloniczan 5 rozdziału. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Więc widzicie, to co było też doktryną, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. To znaczy nagle, niespodziewanie. To znaczy, że głównie świat będzie strasznie zaskoczony jego przyjściem. Strasznie. Paweł to porównuje do kobiety, na którą nagle spadają bóle porodowe. Tak? To nie jest tak, że ty sobie jesteś w stanie obliczyć w jakimś kalendarzyku, systemem, kiedy ci te bóle spadną, tylko do pewnego, oczywiście, że mniej więcej wiesz, ale nikt nie jest w stanie ci powiedzieć, gdzie cię to dopadnie. Czy będziesz w sklepie, czy w lesie, po prostu nie wiesz. To się dzieje nagle, tak? Ja nie mam tego przeżycia, ale siostry wiecie, jak to się dzieje, tak? Więc w taki sposób, Paweł mówi, w taki sposób Chrystus wróci na ziemię. To będzie nagle, to będzie zaskoczenie, to będzie jak złodziej w nocy. Wiecie, nikt się nie spodziewa, że złodziej w nocy przyjdzie, o której godzinie. No nie, tak? Jezus mówi, gdybyśmy wiedzieli, że przyjdzie, no to byśmy byli przygotowani. Nie, to tak nie będzie. Jest pewien element, będzie zaskoczenia, chociaż ja uważam, o tym jest mowa wcześniej, tak, że Paweł potem dalej mówi, że nas ten dzień nie zaskoczy, okej? Okay? Nie powinien, w każdym razie nie powinien nas zaskoczyć jako wierzących, tak? Nie jestem w stanie obiecać, że nas nie zaskoczy wszystkich. Może nas zaskoczyć, tak? Ale nie powinien nas zaskoczyć. Ale świat będzie bardzo zaskoczony. I zobaczmy Mateusz 24 rozdział, tam Pan Jezus o tym mówi. Widzicie, to, co jest piękne w Biblii i w Jezusie, bo jeśli chodzi o proroctwa, to nawet wiecie, w Starym przymierzu była taka zasada, tak, że jest proroctwo, a potem czekamy. Wypełni się, nie. Jak się wypełni, no Boży prorok, jak się nie wypełni, to kamienie, tak? Tak było wtedy. Wiecie, jeśli chodzi o słowa Jezusa, który był prorokiem doskonałym, to nie podlega w ogóle tej ocenie. Kompletnie. Jezus powiedział, słowa, które ja do was mówię, one nie przeminą. Mówi, niebo i ziemia przeminą, ale to, co ja wam powiedziałem, to nie przeminie. To jest skała. Mówi, na tym możecie całkowicie budować swoje życie. Więc to, co widzicie, czytamy, to jak Jezus mówi o tych rzeczach, możemy być pewni, że się wszystko doskonale wypełni. Wszystko. I mówi tak. Od 36 może wersetu, 24-36. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Widzicie ten obraz, który mówi Pan Jezus, że przyrównuje do dni Noego, to głównie tutaj Pan Jezus mówi o pewnej rzeczy, o zaskoczeniu, które stało się w dniach Noego. Nawet nie mówi za bardzo o tym, jak tam wyglądało życie, ale mówi, że to będzie tak, że tak jak oni zostali zaskoczeni nagle tym deszczem i potopem, mówi, w taki sposób świat zostanie zaskoczony moim powtórnym przyjściem. I teraz zobaczcie ten opis. Dwóch będzie na roli, jeden wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Mi to pokazuje, że życie się będzie toczyć. Normalne życie się będzie toczyć, w miarę normalne. Ludzie będą dalej zajęci swoimi codziennymi obowiązkami. I nagle, to się stanie nagle. I nagle przychodzi Pan i wszystko się zmienia w tej jednej chwili. W jednej. Widzicie, wyobraźcie sobie, że jesteś w zakładzie pracy, tak? I nagle przychodzi Pan. I nagle jakieś kilka osób zostaje zabranych, reszta zostaje. To będzie nagle. Nagle. I teraz, słuchajcie, i teraz Pan Jezus mówi tak. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I to teraz są dwie rzeczy. Jezus mówi, bądźcie gotowi i to jest ważne. On to mówi do uczniów. Bądźcie gotowi. Więc jest jakaś forma przygotowania na ten moment jego nadejścia. On mówi, bądźcie gotowi. Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Tak? I znowu tutaj, tam jest takie nie domyślać się, nie spodziewać, o której nie myślicie. Tak? To jest tego rodzaju słowo. Więc znów jest cały czas ten element, widzicie, Pan Jezus mówi, że to będzie zaskoczenie, to przyjdzie nagle, w niespodziewany sposób. I zachęca nas do tego, abyśmy byli gotowi. I widzicie, ja wam powiem, że jedną z form ewangelizacji, moim zdaniem, jest mówienie, że Jezus wraca jak złodziej. To jest coś, co jest w stanie naprawdę budzić serca niewierzących ludzi. To nie są żarty. On to powiedział, to się wszystko stanie. On przyjdzie jak złodziej na ten świat. I przyjdzie już, aby sądzić. Nie aby zbawiać. Ale przyjdzie już jako sędzia. Tak? Wracajmy do tego Tesaloniczan. I dalej jest powiedziane tak. Czwarty werset. Wy zaś, bracia, i tu już jest do kościoła, tak? Nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy żyjemy, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. I widzicie, tu jest mowa, on mówi o nocy i o dniu. Mówi o ciemności i o światłości. Bardzo jasno pewne rzeczy mówi. Mówi o tym, że my jako wierzący należymy do dnia i powinniśmy chodzić w światłości, abyśmy nie zostali zaskoczeni w tym dniu. O czym on tutaj mówi, tak? Zobaczmy Rzymian, 13 rozdział, 11 werset. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Widzicie, więc tutaj Paweł rozgranicza, on mówi, są uczynki ciemności. Widzisz, jeśli to jest tak, on tu wymienia pewne rzeczy, tak? Wymienia pijaństwo, wymienia biesiady, rozpusty, rozwiązłość, ale też wymienia swary, kłótnie, spory, zazdrość. Wiecie, wiele rzeczy, można powiedzieć chciwość, nieprzebaczenie, tak, wszelka zła pożądliwość, wszelki rodzaj grzechu jest ciemnością. I teraz widzisz, kiedy Jezus mówi, bądźcie gotowi, to co się na to składa? Ja o pewnych rzeczach powiemy. Ja powiem wam, rozumiem dwie rzeczy, główne dwie rzeczy są. To jest nasze osobiste trwanie w Chrystusie i w światłości, w społeczności z Nim, z innymi. To jest pierwsza część mojego osobistego życia, mojego życia w wierze i mojego życia też w sprawiedliwych uczynkach. To jest jeden element. Drugi element to jest kwestia wypełnienia powołania i służby. To są dwie różne rzeczy. Widzicie, tak naprawdę jest kilka możliwości. Jest tak, że będą ludzie, którzy kompletnie odrzucili Chrystusa, tak? I tutaj nie ma tematu, wiadomo, oni skończą jako potępieni. Później jest kwestia tych, którzy wzywają Jezusa jako Pana, ale Jezus mówi, ale będą odrzuceni ze względu na ich złe życie, ze względu na to, że nie czynią woli Ojca, ale czynią co? Bezprawie. Tak? Teraz słuchajcie, jest opcja taka, że człowiek jest zbawiony, żył dobrze, żył w wierze, żył sprawiedliwie, miał wszystko poukładane, uregulowane, żył pod przykryciem krwi Chrystusa. Jest zbawiony, ale jak przez ogień. Jest taka opcja? Co to znaczy? Nie ma żadnej nagrody. Jest zbawienie, ale nie ma nagrody. Ja bardzo polecam ten wykład Mike'a Bickla z Sędziowski Tron Chrystusa, kiedy on właśnie mówi o tym. I kiedy właśnie on opowiada, miał tą wizję jako nastolatek chyba jeszcze, gdzie właśnie stanął przed Chrystusem, Pan go zabrał, tak? I on był po prostu zabrany do nieba i stanął przed Chrystusem i Chrystus właśnie mu to powiedział. Mówi, Mike, jesteś zbawiony, ale zmarnowałeś całe życie. On obudził się z tej wizji w taki sposób płacząc. Znaczy to nie była wizja, bo on był naprawdę tam zabrany. W każdym razie tak płakał i powiedział, że to było kilkadziesiąt lat temu i ból, który wtedy czuł emocjonalny, czuje do dzisiaj. Mówi, nie jest w stanie go to opuścić i mówi, to jest coś, co do dzisiaj motywuje jego życie, że on wie, że to, co mówi Paweł, że każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusa i ten termin jest tylko do wierzących użyty. Sędziowski Trybunał Chrystusa, dwa razy jest użyty, tylko w kontekście do wierzących. Mówi, abyśmy odebrali zapłatę za to, jak spędziliśmy tutaj swoje życie. Więc widzicie, to jest tak, jaką opcję chcesz. I teraz jeszcze wam powiem tak, z zapłatą też jeszcze jest tak, że możesz mieć częściową zapłatę, o tym też Jezus mówi. Można mieć zapłatę częściową, ale można mieć taką, jaką mówi Paweł. Wiarę zachowałem, biegu dokonałem i mówi, wiem teraz, że idę i czeka mnie korona, pełna zapłata. Można w taki sposób przeżyć życie tutaj. I widzicie, Bóg chce, żebyśmy wszyscy przeżyli w ten najlepszy. Ale Bóg nikomu z nas nie zabrał nam naszej woli. I to wymaga naszej współpracy z Bogiem, z Duchem Świętym, z Bożą łaską w naszym życiu, abyśmy w taki sposób skończyli życie. Oczywiście nie wszyscy tak skończą. Słowo tak mówi, nie wszyscy. Ale to, co jest w tych listach z objawienia, zwycięzca to dziedziczy, zwycięzca to dziedziczy, zwycięzca to dziedziczy. Nagrody są dla zwycięzców. I powiem wam, każdy z nas ma pełną łaskę, by być zwycięzcą. Pełną. Pełną. Każdy. Za każdym z nas stoi Bóg, Duch Święty, aby nam we wszystkim pomóc, byśmy wszyscy zwyciężyli i wzięli pełne zapłaty. Ale to wymaga pewnego stylu życia, to wymaga pewnych wyrzeczeń, to wymaga pewnych ustawienia priorytetów od każdego z nas. W co chcemy zainwestować? Widzicie, powiem wam, jedna z niezwykłych rzeczy jest taka, John Bevere też o tym mówi, że kiedyś on rozmawiał, to on chyba w Lublinie o tym mówił właśnie. Tak. Powiedział, że spotkał się kiedyś z takim, znaczy był w Brazylii, tak, i widział tam takie kościoły, gdzie tam setki tysięcy ludzi należały i bardzo szybko, chyba w 10 lat urośli do tego i on się spotkał z liderem i mówi, jak to się stało, nie? On mówi, my uczymy ludzi o wiecznych nagrodach. Mówi, to jest to, na co my kładziemy nacisk. Dlatego mówi, u nas, mówi, ludzie są zaangażowani. Mówi, każdy chce odnaleźć powołanie, każdy chce służyć, każdy jest gorliwy, dlatego że, mówi, tu jest postawiony cel. Że aby kiedy Chrystus wróci, abyśmy wzięli tą pełną zapłatę. Też wiecie, Derek Prince powiedział taką rzecz, że jeżdżąc po całym świecie, mówi, że bywał w kościołach, które nie główne oczywiście, bo to nie musi być główny akcent, ale mówi, które kładły też akcent na powrót Chrystusa. I mówi, te kościoły wyróżniały się świętością. Pewnym poziomem życia, którego brakowało innym społecznościom. Mówi, dlaczego tak jest? Mówi, dlatego, że jeśli ty naprawdę jesteś ugruntowany w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, to będzie kształtować twoje życie. To będzie kształtować decyzje, które podejmujesz w życiu. Łatwiej będzie ci odrzucać pewne rzeczy. Wiecie, ja kiedyś miałem tak, że ja właśnie przed zbawieniem miałem takiego konika, że chciałem wspinaczkę skałkową uprawiać. Taki konik miałem, tak, ale z powodu, że tak powiem, alkoholizmu, narkomaństwa, to nie był dobry sport dla mnie. Więc wiecie, potem się nawróciłem, tak, gdzieś tam zacząłem i to jeszcze Bóg mi dał taką pracę, gdzie w jakimś sensie mogłem to realizować, bo pracowałem na wysokościach, z linami, z pasem, więc to było super. Mogłem poznać ten sprzęt, zarobiłem sporo pieniędzy i zacząłem sobie kupywać magazyny, wiecie, w pewnym momencie, o tej tematyce, wspinaczki. I sobie czytałem i tak, wiecie, to jest to naprawdę takie, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie zło. To jest prawda. Tak sobie poczytałem, że mówię i kursy, i adresy, kursy, zobacz, przecież kurs idziesz 2 tygodnie, pieniądze są, robisz szybki kursik i jest, nie? I tak sobie leżę, wiecie, na łóżku, Naprawdę. Ja nie mówię, że to jest złe, słuchajcie, dla każdego, ale słuchajcie, wtedy ja tak miałem. Tak se leży, tak se rozważam to, tak? No czemu nie? Właściwie to czemu nie? I nagle taka jedna odpowiedź. Bo wracam. I nagle sobie zdałem sprawę, ile czasu musiałbym w to zaangażować, ile z serca i czy to w ogóle mi pomoże w tym życiu dla Chrystusa, czy będzie mi balastem i przeszkodą. I ja natychmiast wtedy wiedziałem, że to będzie balast i przeszkoda. Natychmiast. I widzicie, pewne rzeczy, jeśli my mamy ten priorytet, że czekamy na Niego i chcemy być znalezieni, On mówi, chce was znaleźć czuwającymi, tak? My dojdziemy, co to znaczy. To musimy pewne decyzje podejmować w związku z tym priorytetem, tak? I teraz dalej w tym Tesaloniczan jest powiedziane tak. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I widzicie, tutaj taki można mylny wniosek wysnuć z tego, co tu Paweł mówi, z tego wersetu, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czyli może tak, no to zaraz, no to jeśli ja i tak śpię, to i tak po prostu będę zbawiony, będę z Nim. Wiecie, nie o tym tu Paweł mówi. Tak naprawdę, jeśli weźmiesz cały kontekst, to on wręcz zachęca do czegoś kompletnie odwrotnego. O czym tutaj mówi? Wiecie, o czym on mówi? O tym, co Jezus powiedział, że wszystkie panny zasnęły. Czy to znaczy, że wszystkie żyły tak samo? Kompletnie nie. 5 było gotowych, 5 było niegotowych, ale wszystkie zasnęły. O czym tu jest mowa? Ja wierzę, że tutaj Paweł autentycznie mówi o naturalnym śnie. Autentycznie. Jeśli jestem gotowy, to wiecie, jeśli jest przyjście Pana nawet w momencie, kiedy ja se śpię, ja nie mam problemu. Ja się nie obudzę z paniką. Ja wiem, że jestem gotowy. Ja budzę się, jestem przygotowany. Ale nie mówi on o takim śnie, co mówi, że bycie w ciemności, bycie w śnie, to jest życie w grzechach. O takim śnie on tu kompletnie nie mówi. Kompletnie. Bo kiedy weźmiemy tutaj ten kontekst, czy z innych listów jego wypowiedzi, to on wręcz absolutnie nie daje takiej nadziei. Nie daje. Mówi, że nie łudźcie się, tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc jest tutaj ten element, abyśmy byli przygotowani, tak? I dla mnie to jest też, mówię, to jest forma pewna, że mamy wszystko na bieżąco uregulowane z Panem, tak? Że nie trwamy w jakimś jawnym grzechu w naszym życiu. Okej? I też zobaczcie, kiedy jest mowa w objawieniu o oblubienicy, że ona się przygotowała. Oblubienica przygotowała się. Może zobaczmy ten werset, tak? Bardzo znany. Dziewiętnaście, siedem. Weselmy się i radujmy się. I oddajmy mu pokłon, gdyż nastało wesele baranka i oblubieńca jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych, czy wręcz w oryginale sprawiedliwość świętych. Nie ma tego słowa uczynki w oryginale. Nie ma. Bisior jest sprawiedliwością świętych, ale z kontekstu nauczania, które znamy, apostolskiego, oczywiście to dotyczy uczynków. Widzicie, są dwie formy sprawiedliwości. Jest sprawiedliwość, kiedy nawracam się i krew Chrystusa mi obmywa i czyni mnie sprawiedliwym, ale też jest dużo mowy o chodzeniu w sprawiedliwości, o sprawiedliwych uczynkach, o sprawiedliwości, która jest stylem życia. I te dwie rzeczy muszą iść w parze. W pewnym momencie, wiecie, takie nauczanie się pojawiło, które nic nie mówiło o życiu, tylko mówiło, niezależnie jak żyjesz, jesteś sprawiedliwy, bo cię Chrystus usprawiedliwił. Wiecie, to nie jest tak. Najwięcej o tym, ja kiedyś o tym mówiłem, całe słowo mówi apostoł Jan. o chodzeniu w światłości, ciemności. Jeśli chcecie zobaczyć ten temat, to przeczytajcie sobie pierwszy list Jana. Non-stop on o tym mówi i rozdziela te rzeczy. I on wręcz mówi o tym, że jeśli chodzisz w ciemności, mówi, a twierdzisz, że masz społeczność z Bogiem, to jesteś kłamcą. Mówi, dlaczego? Bo Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. I mówi, jest niemożliwe chodzić w ciemności i mieć społeczność z Bogiem. To jest naprawdę poważna myśl. To jest niemożliwe. Tak stwierdził apostoł Jan. Musisz chodzić w światłości, aby mieć społeczność. I on mówi, jak chodzić w światłości. Jeśli wyznajesz swoje grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy. Oczyszcza nas od wszelkiej niesprawiedliwości, tak? Oczywiście to też jest mowa, to nie chodzi o to, żeby trwać w grzechu, tak? Lekko sobie to traktować, dlatego że Hebrajczyków mówi o tym, że jeśli w 10 rozdziale, jeśli otrzymaliśmy poznanie prawdy i rozmyślnie grzeszymy, i tam, słuchajcie, to słowo rozmyślnie to jest dosłownie dobrowolnie. Czyli dobrowolnie, to znaczy wybierasz to. Wybierasz, tak? Na przykład wybierasz, nie wiem, zdradzać swego małżonka, wybierasz cudzą łoś. To jest twój wybór. Nie musisz, ale wybierasz tak żyć. I autor mówi, jeśli w taki sposób postępujesz, nie ma już dla ciebie ofiary za grzech. Ale straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. To jest poważna rzecz. Więc jest tutaj mowa o naszym życiu, tak? O naszej społeczności. Tutaj bardzo fajne rzeczy w ogóle wymienia Paweł. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Widzicie, Paweł tutaj wymienia pewne ubranie, które sprawi, że na pewno będziesz gotowy. Pancerz wiary i miłości. Widzisz, nie wymienia samej wiary, wymienia też miłość. W Galacjan mówi o wierze, która jest czynna w miłości albo która działa w miłości. Łączy wiarę i miłość. Wiara, która powoduje miłość. Więc o czym on mówi? Jeśli my naprawdę trwamy w wierze, to owocem naszego trwania w wierze powinno być chodzenie w miłości. Do Boga i do bliźnich. Pancerz wiary i miłości. Więc mamy relację z Bogiem i mamy relację z sobą nawzajem. Dobre relacje. Gdzie wszystko jest przebaczone, tak? Każda uraza jest odrzucona. Mamy pancerz wiary i miłości. I przyłbicę nadziei i zbawienia. I wiecie, ta przyłbica... To też fajnie Derek Pińskiewicz mówi, że to dotyczy umysłu, tak? To jest na głowę to zakładasz. I to jest właśnie przyłbica nadziei zbawienia, to jest to, że żyjesz nadzieją zbawienia i powrotu Chrystusa. To jest element przygotowania, że twój umysł jest przepasany tymi myślami, że ty oczekujesz na Chrystusa, żyjesz tym, pragniesz Jego nadejścia, pragniesz Jego powrotu, pragniesz Jego oczekiwania. To jest to, jak Paweł mówi, abyśmy byli przygotowani. I wiecie, powiem wam, że ja miałem taki czas, kiedy Duch Święty tak mnie wprowadzał w to, że każdy dzień ja zaczynam od takiej modlitwy, że Panie, ja czekam. I to niezwykły był czas. I powiem wam, to jest niesamowita łaska, taki styl życia odnaleźć, i to powinno być naszym stylem życia, niezależnie od tego, w jakim okresie czasu żyjemy. Patrząc na Kościół 2000 lat temu, oni bardziej czekali na powrót Chrystusa niż my dzisiaj. To wynika z tych listów. Więc to nie chodzi nawet o to, czy on zaraz wróci, ale chodzi o mój styl życia, że żyję tak, jakby on za chwilę miał wrócić. Niezależnie w jakim wieku Kościół żył, to od Kościoła był wymagany taki styl życia. To jest oczekiwanie na jego powrót. To jest życie ułożone tak jakby całkowicie w priorytetach pod Jego powrót. I teraz widzicie, kwestia tego, tej nagrody. Kiedy ja kiedyś badałem ten temat, najczęstszym słowem, które Jezus wymienia odnośnie czasów takich ostatecznych, to jest czuwajcie. Czuwajcie. To jest wiele razy coś takiego, on powtarza. Czuwajcie. I zobaczmy w Marka. Dla mnie to jest tak jakby najprostsze wyjaśnienie tego terminu, o co Panu Jezusowi chodziło. I znowu, 13:31. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Znowu mówi, baczcie i czuwajcie. I mówi, jest to tak jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernym nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, wszystkim mówię, czuwajcie. I widzicie, tu są dwa terminy. Być czuwającym albo być śpiącym. Te dwa tu Pan Jezus wymienia. Znów w kontekście czasów ostatecznych i swojego powrotu. Mówi, czuwajcie, dwa razy tutaj mówi o tym, bądźcie czuwającymi, czuwajcie i mówi, nie śpijcie, tak, abym nie zastał was śpiącymi. I w kontekście tego, co Pan Jezus tutaj mówi, to on daje taki obraz Kościoła, że każdy w Kościele otrzymał zadanie. Taki obraz Kościoła Pan Jezus tutaj przekazuje. I to jeszcze mówi, to co wam mówię, ostatni werset 37, to co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. I na czym to czuwanie polega? Mówi, jest to jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim. Każdemu wyznaczył jego zadanie, odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Bycie czuwającym to bycie w miejscu, w którym Pan Jezus cię postawił, do którego cię wyznaczył i że jesteś w tym wierny. To jest bycie czuwającym. Czym jest bycie śpiącym? Czymś odwrotnym. Jest porzuceniem tego zadania. Jest odejściem od tego, do czego On cię postawił w swoim Kościele. Dokładnie taki kontekst. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Czuwać. Gdzie on jeszcze, zobaczy, żeby lepiej to zobaczyć, to jeszcze zobaczmy w Łukasza. Łukasz 12. Może od 35. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy wróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Tu jest mowa o stylu życia, tak? Bądźcie ludźmi, którzy są gotowi, czekają na powrót swojego Pana. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni. W jakim kontekście to jest, że są czuwający? Znów, słuchajcie, jest Pan, jest sługa, wraca Pan z wesela, wstawiony prawdopodobnie, po prostu i trzeba na Niego czekać. On wraca, a Ty czekasz, aby Mu usłużyć, aby Mu pomóc, aby może Mu obmyć stopy. To w tamtych czasach było normalne, okej? Po prostu, aby Go położyć do łoża. To jest coś, na tej zasadzie czekasz. Czekasz, aby służyć, niezależnie, o której on przyjdzie. Ale czekasz w tej postawie usługiwania mu. Halo? I wtedy, wiecie, pewne osoby były właśnie do tego przeznaczone. W tym powiedzmy, bo to były, ja bym to powiedział, do dzisiaj gospodarstwa. tak to dzisiaj nazwijmy. Było masę ludzi, którzy mieli różne zadania. Ale Pan Jezus mówi, ja wracam i ja chcę zastać was, kiedy usługujecie, którzy czuwacie. I dalej, on to dalej jeszcze wyjaśnia. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, 39, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tych podobieństwie, czy też do wszystkich? Powiem wam, w Marka Pan Jezus powiedział, do wszystkim wam to mówię, okej? Ale teraz Pan Jezus odpowiada na jego pytanie konkretnie i mówi mu tak. Bo on mówi, czy to jest też dla mnie? W tym sensie on się pyta, Panie, do kogo ty to mówisz, tak? I Pan Jezus mówi, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. I tutaj on jemu odpowiada. My wiemy, że on miał tą służbę pasterza. On był wyznaczony, aby karmić trzodę. W jaki sposób? Słowem. To jest proste, tak? To jest później, mówię, pokazana gdzieś ta służba jest w słowie mniej więcej, jak to ma polegać. Ale tu mu Pan Jezus odpowiada, mówi, więc widzisz, mówi, ja cię postawiłem do takiego zadania, abyś ty to czynił, abyś był tym szafarzem, abyś przynosił ten pokarm mojemu kościołowi. I mówi, jesteś błogosławiony, kiedy ja wrócę i zastę cię tak czyniącym. I teraz słuchajcie, to jest bardzo fajna myśl. Widzisz, niezależnie od tego, jakie masz powołanie, obdarowanie, służbę, możesz być i prawdopodobnie będziesz miał takie momenty, kiedy będziesz raniony przez innych w tej służbie. Jakakolwiek jest. Ale Pan Jezus mówi, ale ty nie robisz tego dla nich, robisz to dla mnie. I mówi, kiedy ja wrócę, a ty w tym dalej będziesz, w czym się postawiłem, to ja cię wynagrodzę, a nie nikt inny. Niezależnie od tego, jak cię inni traktują, ty bądź wierny. Skup się na tym, że to ja cię do tego postawiłem i ty nie robisz tego dla innych. Jesteś w moim królestwie, wyznaczyłem ci zadanie i chcę, żebyś ty czuwał, bo ja kiedy wrócę, ja cię wynagrodzę. O to w tym chodzi. Nie robisz tego dla nikogo innego. Najpierw dla króla to robisz. Dla niego. I dla nagrody. Wiecie, to nie jest tak, że wiecie, że takie wzniosłe idee, że po prostu nie mam żadnego celu, ja po prostu jestem tak zakochany, że po prostu z miłości to wszystko robię. Wiecie, okej. Ale ja w słowie całkiem co innego znajduję. Bardzo praktyczne rzeczy. Bardzo praktyczne. Jest mowa o karach, jest mowa o nagrodach. To wszystko ma nas motywować. To po coś jest. Tak? Paweł mówi, to po co my to wszystko znosimy? Po co te wszystkie prześladowania? Mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, mówi, to wszystko sensu nie ma. Ale mówi, ja wiem, po co ja to robię. Ja wiem, dlaczego ja to wszystko znoszę, dlaczego biegnę. Wiecie dlaczego? On mówi w Filipian, o jednym myślę. Zapominam o wszystkim, co było. Zmierzam do tego, co przede mną. Do celu, do nagrody, która jest za moje powołanie w Chrystusie. Dokładnie tak jest tam w Grece. Widzicie, on całkowicie się na tym skupił. Mówi, jestem gotów wszystko. Mówi, o moim życiu mówić nie warto, bylebym dokonał biegu i bylebym wypełnił powołanie, które przyjąłem od Chrystusa. To było wszystkim. On wszystko ukierunkował na tą jedną rzecz. Mówi, dlaczego? Bo chcę nagrodę. Mówi, dostałem objawienie, wiem, co na mnie czeka i zrobię wszystko i poniosę każde koszty, które trzeba ponieść, żeby tam się dostać do wiecznego królestwa i wziąć pełną nagrodę. Tak żył Paweł. To był jego styl życia. I dalej, słuchajcie, jeszcze 45 fragment, werset z tego z Łukasza 12. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić, upijać się, czyli by zaczął, poszedłby w sen. Dokładnie o tym tu jest mowa. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. I tu już nie jest tylko utrata nagrody, to jest utrata zbawienia. Los z niewiernymi, no to gdzie niewierni będą, tak? To jest proste. Ale tutaj jest mowa o tym, że on nie tylko odszedł od wypełniania zadania. Tu jest powiedziane, i teraz zobaczcie, to jest niesamowite. Pierwsze, co ten sługa rzekł w swoim sercu, czyli te myśli zaczęły wypełniać jego serce. Pan mój zwleka z przyjściem. Wiecie, co on zrobił? Odszedł od skoncentrowania na powrót Chrystusa. Po prostu całkiem zostawił tą myśl. Zwleka Pan z przyjściem, dajmy sobie z tym spokój. I co zrobił? Zaczął bić sługi, służebnice, jeść, pić, upijać. Więc nie tylko odchodzi od powołania, ale odchodzi też od sprawiedliwego stylu życia, odchodzenia w światłości. Zaczyna żyć w ciemności, w grzechu. I wtedy Pan Jezus mówi, kiedy wtedy wracam, tak? Chociaż ja mówię, jeszcze wierzę, że tu jest jeszcze całkiem mowa o czymś innym, że kiedy Pan mówi, że ja przyjdę niespodziewanie, kiedy On się nie spodziewa, wierzę, że tu jest mowa o utracie życia. Tu nie jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa. Tu jest mowa o tym, ja Go zaskoczę w taki sposób, że nawet Mu nie dam szansy pokutować. I takie przypadki były znane wśród wierzących. I o tym się mówiło i na konferencjach w Polsce, gdzie po prostu... Ja jeden tylko, tak, mogę przypomnieć taki, ale to nie jeden był. Gdzie młody pastor umiera w wannie, kąpiąc się i zostawia żonę i dwójkę czy trójkę dzieci. No szok. Co, Bóg zasnął, zagapił się, gazem się otruł. I pewien pastor, który znał tą jego żonę, po jakimś już czasie pojechał, mówi, proszę, powiedz mi, o co tu chodzi. On mówi, zdradzał mnie z sąsiadką. Wiele razy go prosiłam, żeby przestał, daj spokój, ja mu przebaczałam. On mówi, on nie chciał w ogóle z tego zrezygnować. Pastor. To jest dokładnie to, co tu się... Ten werset, który tu Pan Jezus mówi, dokładnie się to wypełniło. Odszedł i zaczął żyć w grzechu. Świadomie całkowicie i dobrowolnie. I Pan Jezus mówi, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. To jest straszne. Ale to jest też tak jakby mowa o tym w słowie, tak? Ku naszej bojaźni. Także tyle...